Być albo nie być szpitala w Krośnie na Podkarpaciu.
Ostatnią deską ratunku w konflikcie szefostwa z lekarzami ma być mediator.
Tajemnicza butelka z jeszcze bardziej tajemniczą zawartością. Prawdopodobnie aktem kapitulacji twierdzy Modlin także pojawi się w tych faktach.
A na koniec powrócimy jak za dawnych lat.
Lat 80., kiedy to oglądaliśmy filmy na kasetach VHS.
Mówimy o tym w związku z rocznicą premiery Terminatora.
Tylko miesiąc pozostał na uratowanie szpitala w podkarpackim Krośnie. Zarząd województwa zdecydował o czasowym zamykaniu od grudnia tych oddziałów szpitala, które nie będą mogły opiekować się pacjentami.
Z końcem listopada z pracy planuje odejść 118 lekarzy skłóconych z dyrektorem. Ostatnią szansą na zażegnanie konfliktu ma być mediator. Sprawą krośnieńskiego szpitala zajmuje się Maciej Grzeb. Maciek, są jeszcze szanse dla tej placówki?
Są, jeśli skonfliktowane strony zrozumieją, że to oni są dla pacjentów, a nie pacjenci dla nich. To ma im uświadomić mediator, który jeszcze w tym tygodniu pojawi się w szpitalu. Będzie on nakłaniał lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia, do pozostania w pracy. Napięcia na linii dyrektor-pracownicy powstały z chwilą wprowadzenia programu oszczędnościowego. Lekarze natychmiast oskarżyli szefa placówki o zarządzanie szpitalem w sposób despotyczny, a dyrektor lecznicy odrzuca te oskarżenia i podkreśla, że oszczędności i nowy system pracy musiał wprowadzić, by wyciągnąć szpital z długów.
18 ton propan-butanu będą musieli wypompować strażacy z cysterny przewróconej w miejscowości Pszów na Śląsku. Pojazd uderzył tam w budynek, kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Zablokowana jest droga numer 933, objazd wytyczono przez miejscowość Zawada. Utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną wypadku.
Do prokuratora krajowego trafiło pismo prokuratury apelacyjnej w Białymstoku z prośbą o sprawdzenie, czy olsztyński prokurator Piotr Jasiński nie ujawniał materiałów ze śledztwa w sprawie Krzysztofa Olewnika. Napisała o tym dzisiejsza Rzeczpospolita.
Prokurator apelacyjny z Białegostoku chce także sprawdzenia, kto ujawnił dziennikarzom gazety niejawne materiały dotyczące m.in. podsłuchów rozmów prokuratora.
Proponowany przez rząd wyższy podatek od jednorękich bandytów może dać bardziej w kość właścicielom jednorękich bandytów niż dopłaty, z których zrezygnowano, mówią eksperci. Może, ale nie musi.
Agnieszka Witkowicz rozmawiała na ten temat z Robertem Gwiazdowskim z Centrum imienia Adama Smitha. Agnieszko, jakie warunki musi spełnić nowe prawo, żeby było skuteczne?
Potrzebne będą bardzo dokładne kontrole. Elektroniczny monitoring może nie wystarczyć, bo maszynę przecież zawsze można oszukać.
Bez wprowadzenia urzędników na ulicę do efektywnej kontroli się nie da. I na tym żerują różni nieuczciwi podatnicy.
Dlatego, jak mówi Robert Gwiazdowski, będą potrzebni ludzie, którzy odwiedzą salony gier i sprawdzą, czy na pewno nie stoi tam więcej maszyn, niż deklaruje właściciel. Państwo musi też rejestrować, ile pieniędzy wrzucają gracze i ile dostają z powrotem w ramach wygranych. Tylko w ten sposób będzie można ocenić, czy podatek w wysokości 360 euro miesięcznie od maszyny nie jest przypadkiem zbyt niski.
Butelka z tajemniczym dokumentem, najprawdopodobniej aktem kapitulacji twierdzy Modlin, została już otwarta, dowiedział się nasz reporter Mateusz Wróbel.
Ponad miesiąc po wykopaniu butelki wciąż jednak nie wiadomo na pewno, co jest na historycznym dokumencie. Naukowcom do tej pory nie udało się rozwinąć kartki papieru. Nie chcą jej uszkodzić.
Istnieje jednak zbyt duże ryzyko ingerowania, że będzie to groziło po prostu zniszczeniem, całkowitym zniszczeniem tego dokumentu. Wówczas być może zdecydujemy się na pozostawienie go dokładnie w takiej postaci, w jakiej został znaleziony i w jakiej teraz jest, i wszyscy będziemy na nią spoglądali jako niesamowitą atrakcję i zagadkę, a być może za 50 lat uda się jakiemuś specjaliście, mówię jeszcze raz, bezinwazyjnie zajrzeć do tego dokumentu, kto wie.
Z historykiem z Muzeum Michałem Mackiewiczem rozmawiał nasz reporter Mateusz Wróbel.
Pojutrze eksperci spróbują rozwinąć dokument, jeśli się nie uda, kartka zostanie zabezpieczona. Rulonik będzie można jednak zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego.
Oparte na faktach.
Obraz skakał, był zamazany, lektor dokumentnie zagłuszał dialogi, a ekran miał 13 cali.
Ale i tak wszyscy oglądali.
W 25. rocznicę premiery Terminatora cofamy się do czasów, gdy pojawieniu się każdej nowej kasety VHS w Polsce towarzyszył szał.
Wspominamy razem z Katarzyną Sobiechowską Szuchtą.
Witam. Jakie tytuły, co wam zostało w pamięci z tamtych czasów?
Nie wiem, czy mogę być szczera, ale spróbuję.
Tak, bardzo.
Emanuel.
Michał? Blade Runner jeszcze.
O, Blade Runner. Dirty Dancing, Top Gun oczywiście, ale też
Top
Gnioty.
Gun.
Komando, Piątek 13.
Zanim się pojawił Dirty Dancing, to przecież był kultowy już dziś Flashdance o tej dziewczynie, która marzy o byciu zawodową tancerką. Śliska podłoga, pamiętacie? I ona szaleje do hitu. What a feeling.
I ten prysznic.
W połowie lat 80. kasety wideo były też świetną lekcją języka obcego, bo często zanim pojawiła się wersja z polskim lektorem, no to ktoś przywoził już VHS z zagranicy. Pamiętacie seanse grupowe u tego, kto miał akurat szczęście i odtwarzacz wideo? Ja do dziś pamiętam, słuchajcie, tłoku kolegi, który zdobył film The Wall Alana Parkera z muzyką Pink Floyd, no i z Bobem Geldofem. A na półce jest u mnie jeszcze mnóstwo VHS-ów, nie wiem jak u was, na których ja mam wiele rodzinnych uroczystości.
No i to chyba dowodzi, że z technologią VHS nieprędko się rozstaniemy, choćby z powodu właśnie takich rodzinnych nagrań, bo urządzenia łączące magnetowid i nagrywarkę DVD już można spotkać na rynku, już są całkiem popularne, a nadchodzi czas takich urządzeń z nagrywarkami Blu-ray.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.